Szczęśliwy przypadek sprawił, że naszym ciceronem był Tony. Ten nieco niezgrabny drągal odprowadzający obcokrajowców okazał się w trakcie rozmowy członkiem AAS. Miał nawet przy sobie legitymację członkowską. AAS jest skrótem od Ancient Astronaut Society, towarzystwa założonego w 1973 roku w Chicago, którego członkowie mieszkają w ponad 50 krajach świata. AAS jest towarzystwem wyższej użyteczności publicznej, a jego celem jest popieranie przez gromadzenie i wymianę danych teorii, wedle której naszą planetę odwiedzały w prehistorycznych czasach istoty pozaziemskie. Tony zwrócił mi uwagę na szczegóły, które turyści mijają zazwyczaj w pośpiechu. Zatrzymywaliśmy się przed stelami wykazującymi zdumiewające podobieństwo do sztukaterii, jakie można oglądać w Angkor Wat, świątyni kambodżańskich Khmerów. Trafiając na analogię tego rodzaju, archeolodzy spuszczają wzrok. Tak ścisłe powiązania między Koh Phan a Kambodżą nie mogły przecież istnieć. Cóż by się stało, gdyby w naszym tak wspaniale poklasyfikowanym świecie zapanował nagle chaos? Tony pokazał nam koła zębate wykute w kamieniu i przedmioty wyglądające jak koła z piastami. Były to ołtarze zdobione hieroglifami kalendarzowymi, osobliwy twór, nieodparcie przypominający monocykl. Zupełną sensacją natomiast są schody hieroglifów o 63 stopniach, które kiedyś prowadziły do świątyni leżącej dziś w gruzach. Stopnie o szerokości 10 metrów są zdobione reliefami. Wizerunki grup siedzących ludzi przeplatają się z inskrypcjami kalendarzowymi i 2500 hieroglifami. Jest to najdłuższa inskrypcja Majów i większa jej część wciąż czeka na odcyfrowanie. Kiedy znaleźliśmy się u stóp piramidy schodkowej, Tony zwrócił nam uwagę na kamień ofiarny, na którym przedstawiono 16 kapłanów astronomów, mających na głowach turbany i siedzących w kucki na sposób wschodni, a zajętych 260-dniowym kalendarzem rytualnym. W odróżnieniu od Tikal, Koh Phan leżące w 13-kilometrowej dolinie Motagua wzniesiono bezpośrednio nad rzeką o tej samej nazwie. Mimo to jednak Majowie zbudowali tu jeszcze kanały i zbiorniki na wodę. System irygacyjny mający parę tysięcy kilometrów udało się odkryć dopiero dzięki zaawansowaniu nowoczesnej metody rozpoznania radarowego. Od dawna było wiadomo, że Majowie budowali kanały, nikt jednak nie zadał sobie trudu dokładnego zbadania któregoś z nich. Dopiero w 1975 roku amerykańscy naukowcy wpadli na pomysł zastosowania do tego radaru. Chcieli się dowiedzieć, czy pod nieprzeniknioną roślinnością dżungli nie kryją się jeszcze inne miasta Majów. Patrick Calbert i Richard E. W. Adams, archeolodzy z Uniwersytetu Stanowego Arizona, poprosili o pomoc NASA. W 1977 roku dostali do dyspozycji specjalny radar Galileo 2, skonstruowany do badania powierzchni Wenus. Galileo 2 emitował fale radarowe z samolotu nie tylko pionowo w dół. Wysyłał także sygnały i odbierał ich odbicia do 75 stopni na prawo od samolotu. W październiku 1977 roku w czasie 2,5-godzinnego lotu sporządzono radarową inwentaryzację kartograficzną ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych. W latach 1979 i 80 odbyły się kolejne loty z zastosowaniem jeszcze nowocześniejszej techniki. Badacze znaleźli to, czego szukali. Skupiska kamieni i ruiny, wszystkie charakterystyczne punkty były ze sobą połączone delikatnymi, łukowatymi liniami. Można powiedzieć, że odkrycie sieci kanałów było produktem ubocznym właściwego przedsięwzięcia. Lubię te nieuniknione pytania. Kto zlecił budowę? Kto sporządził plany? Skąd przybyły całe masy ludzi, aby zbudować jednocześnie pałace, świątynie, piramidy, drogi i kanały? skąd wzięli się rolnicy żywiący armię robotników i ich rodziny. Kto uznaje to za oczywistość, powinien się przynajmniej zdziwić osiągnięciami tego ludu epoki kamiennej. W jaskrawo-żółtym świetle wieczoru polecieliśmy z powrotem. Budowle i drzewa rzucały podłużne cienie. Nawet ludzie nie mogli się ukryć przed oślepiającym reflektorem nisko stojącego słońca. Zdumiewające Xochicalco. Na mapie Meksyku, liczącego 2 miliony kilometrów kwadratowych, Szwajcaria ma 41 tysięcy kilometrów kwadratowych, RFN 356 tysięcy kilometrów kwadratowych. Xochicalco nie wygląda nawet jak ślad po szpilce, jest jednak zdumiewające. Brakowało mi go do kolekcji. Już sama podróż ze stolicy Meksyku na południe, przez piniowe lasy, przez porośnięte ciernistymi krzewami stepy pełne kaktusów, hibiskusów i burzonwilów, wszystkie gatunki orchidei rosnące na zboczach przy drodze biegnącej przez 2800 kilometrów cały czas pod górę, jest niczym sen o wspaniałościach naszego pięknego świata. O wąskiej, subtropikalnej dolinie Cuernavaca, przez którą jechaliśmy, Meksykanie mówią, że zawsze było tu niebo na ziemi, klimat łagodny, ziemia urodzajna, ludzie zaś właśnie dlatego mili i spokojni. Cały czas można jechać według drogowskazów, na których umieszczono piktogramy zachęcające do zwiedzania wszelkich możliwych atrakcji. Stalaktytowych jaskiń w Cacahuaymilpa, siedmiu jezior na zalesionym zboczu Zempoala. Ciągle widać też piktogramy kierujące do piramid schodkowych. Na wysokości 1500 metrów drogowskaz pokazuje, jak dojechać do piramid w Xochicalco, leżącego w łańcuchu górskim Ajusco. Budowniczowie obcięli szczyt góry i wyrównali go dla swoich celów. Nie wiadomo, kiedy to się stało. Dokumenty mówią tylko, że w IX wieku po Chrystusie istniała tu najważniejsza twierdza Mezoameryki. Jest to informacja raczej skromna, bo o stulecia wcześniej powstało tu astronomiczne centrum oraz zadziwiające obserwatorium. Jak brzmiała pierwotna nazwa Xochicalco, kto to wie? W języku nahuatl? Xochicalco znaczy miejsce domu kwiatów. Określenie to ma rację bytu w odróżnieniu od innych, dość swobodnych nazw. Wystarczy rozejrzeć się po okolicy. Dotychczasowe prace wykopaliskowe pozwoliły tylko na odsłonięcie niewielkiej części kompleksu zabytków. Dominują w nim główna piramida La Malinche, pałac oraz położony nieco niżej plac do rytualnej gry w piłkę, 69 na 9 metrów, nienagannie zniwelowany przez budowniczych. Wszystkie odkopane dotąd obiekty znajdują się na terenie o wymiarach 1300 na 700 metrów kwadratowych i są zorientowane w kierunku północ-południe. Dwie piramidy, które stoją naprzeciw siebie jak lustrzane odbicia, świadczą o tym, że w trakcie ich budowy korzystano z rad astronomów. W dniu równonocy promienie słońca padają wzdłuż linii łączącej środki piramid. Na prawie kwadratowej powierzchni 18,6 na 21 metrów stoi La Malinche, piramida zorientowana według stron świata. Od zachodniej strony 14-stopniowe schody o szerokości 9,6 metra prowadzą na szczyt tego monumentu o wysokości 16,6 metra. Na ścianach znajdują się reliefy przedstawiające jakoby wizerunki ośmiu uskrzydlonych węży. Jeśli jednak przyjrzeć się dokładniej, okaże się, że przypominają one raczej latające smoki, których ciała przylegają do ścian budowli. Głowy tych potworów można by równie dobrze wkomponować w dekorację świątyni nieba w Pekinie. Wśród węży smoków widać siedzące w stosownej odległości ludzkie postacie ze skrzyżowanymi nogami i o spiętrzonych fryzurach. Postacie te są ubrane zbytkownie i obwieszone kosztownościami. Oczywiście znajdują się tu całe cykle nieodczytanych dotąd hieroglifów. Reliefy wyryto w płytach andezytu, przyciętych i ułożonych tak dokładnie, że do budowy nie trzeba było zaprawy murarskiej. Kiedyś piramida lśniła wszystkimi barwami tęczy, o czym świadczą znalezione na niej resztki farb. Największa jednak atrakcja Xochicalco znajduje się pod ziemią. W skałach wykuto chodniki, w ich sklepieniach są otwory skierowane na gwiazdy. Tunele tworzą podziemne obserwatorium astronomiczne, które ma tylko jedno miejsce do prowadzenia właściwych obserwacji. Dziwne obserwatorium. Jeden z chodników wykuto w skale na głębokości 8,5 metra, pod nim zaś wydrążono pomieszczenie z bocznym wejściem. W środku pomieszczenia wykonano niewielki szyb. Szyb ten w przekroju o kształcie sześciokąta biegnie, odchylając się nieco od pionu, ku powierzchni Ziemi. Kiedy w południe 21 czerwca słońce stanie nad szybem, w podziemnym pomieszczeniu rozpoczyna się czarodziejskie widowisko. Ponieważ nie udało mi się przybyć tego dnia do Xochicalco, przytoczę opis zjawiska pióra meksykańskiego inżyniera Gerardo Leveta. Pomijając słaby poblask padający kolistą plamą na podłogę, w skalnym pomieszczeniu jest ciemno, choć oko wykol. Ze zbliżaniem się południa do pomieszczenia wkraczają Indianie trzymający zapalone świece. Amulety i pojemniki z wodą, które przynieśli, stawiają w środku w oczekiwaniu na boskie światło, które ma je przeniknąć. Słońce wznosi się powoli, jego promienie zwolna wnikają przez szyb. Wszystko zaczyna się dokładnie o 12:30. Jakby po omacku, jakby szukając właściwej drogi, promienie prześlizgują się wzdłuż ścian szybu, struga światła rozszerza się, a w końcu wypełnia szyb i rozświetla oślepiającym blaskiem całe pomieszczenie. Kaskady światła wystrzelają z podłogi na wszystkie strony niczym promienie lasera. Nie wiem, nikt nie potrafi wytłumaczyć, na czym polega ten efekt. Fascynujące widowisko trwa około 20 minut. Pomieszczenie lśni przez ten czas niczym kryształ. Indianie patrzą w milczeniu ku świetlnemu szybowi. Gdy blask słabnie, biorą amulety i pojemniki z wodą i wynoszą je bez słowa na zewnątrz. Potem zaczynają się śmiać i tańczyć swawolnie, dziękując w ten sposób swojemu Bogu. Co to za cud? Kto wymyślił to niesamowite widowisko świetlne? Kto wyliczył takie nachylenie szybu, aby promienie słońca wpadały weń dokładnie 21 czerwca o 12:30? Kto sprawił, że zastosowano wszelkie środki dla zrealizowania widowiska, które mają w zmodyfikowanej formie i tak było znane? Żyli oni przecież w ciemnych pomieszczeniach z oknami przypominającymi otwory strzelnicze. Tak czy owak mogli więc obserwować grę promieni słonecznych. Zamiast udzielić odpowiedzi, można tylko spekulować. Czy kiedyś w podziemnym pomieszczeniu ukrywano figurę boską dysponującą cudownym lustrem? Czy astronomowie skonstruowali sześciokątny szyb jako wskazówkę, że tęcza zawiera sześć barw widmowych? Czy na dole obrabiano materiał widzialny tylko w świetle spolaryzowanym? Może podczas prac archeologicznych usunięto nierozważnie jakiś kamień o fluorescencyjnych właściwościach, kamień, któremu starożytni przypisywali cudowną moc? John Stevens i Frederick Catherwood w drugim tomie swojego słynnego dzieła opisują dziwne zdarzenie. Sięgają przy tym do relacji hiszpańskiego kronikarza Franciszka Antonia de Fuentesa, powstałej 140 lat wcześniej, czyli około 1700 roku. Fuentes opisuje swoją wizytę w starożytnym mieście Majów, nazywanym Patinamit, ośrodku Indian Kokchiquetlów. Na zachodzie wznosi się nad miastem pagórek, na pagórku zaś niewielka okrągła budowla o wysokości około 1,80 m. W środku budowli stoi cokół ze lśniącej substancji, wyglądającej jak szkło, nie wiadomo jednak, czym jest naprawdę. Wokół budowli zasiadają sędziowie i wydają wyroki, przy czym wyroki te są wykonywane natychmiast. Zanim jednak wyrok zostanie wykonany, musi być potwierdzony przez wyrocznie. W tym celu trzej sędziowie opuszczają swoje miejsca i udają się w załom doliny. Tam znajduje się miejsce wezwań z czarnym, przeźroczystym kamieniem, na którego powierzchni pojawia się bóstwo i potwierdza wyrok. Jeśli zjawa się nie ukaże, skazany jest natychmiast uwalniany. Ten sam kamień jest też proszony o radę, gdy chodzi o rozpoczęcie wojny i zawarcie pokoju. Później biskup Francisco Maroquin usłyszał o kamieniu i nakazał rozbić go na kawałki. Z największego zrobiono płytę ołtarza kościoła w Tepkan, Guatemala. Kamień jest wspaniałością jedyną w swoim rodzaju. Długość jego boku wynosi 135 cm. Kiedy Stevens i Cadwood zapragnęli w trakcie podróży badawczych po dawnych terytoriach Majów obejrzeć kamień wyroczni, nie było go już w kościele w Tepkan, Guatemala. Miejscowy ksiądz twierdził, że posiada tylko fragment świętego kamienia. W końcu wydobył z czeluści jakiegoś worka kawałek zwykłego łupka. Czy w trakcie opisywania kamienia wyroczni de Fuentesa poniosła fantazja? Czy może ksiądz wyciągnął z worka przypadkowy kamyk, bo bał się pokazać prawdziwy? Albo go już nie miał? Pamiętając o zdolnościach inscenizacyjnych kapłanów, można sobie wyobrazić, że włączyli oni świetlny cud z 21 czerwca do swoich rytuałów. Byłoby to przynajmniej częściowe wyjaśnienie problemu, nie wyjaśnia ono jednak do końca fenomenu podziemnego obserwatorium. Jedno nie ulega wątpliwości. Jest to dowód na ogrom wiedzy astronomicznej budowniczych. Czterej latający Indianie z El Tahin. Od dawna interesowali mnie Valladores, latający Indianie, ale nigdy nie udało mi się ich zobaczyć w El Tahin. Miałem wprawdzie podobną okazję w Acapulco, lecz tam ludowy zwyczaj przeobraził się w widowisko dla turystów. Teraz moje pragnienie miało się spełnić. O 4:00 po południu samolot Towarzystwa Meksikana, na którego pokładzie znajdowali się Ralf, zachodnioniemiecki dziennikarz Helmut i ja, wylądował w Veracruz, pierwszej osadzie zbudowanej w Meksyku przez Hiszpanów w 1519 roku, a dziś najważniejszym mieście portowym tego kraju. Teraz już od 3 godzin jechaliśmy samochodem przez plantacje bananów i owoców cytrusowych, ciągnące się wzdłuż wybrzeży Zatoki Meksykańskiej. Trzeba było wreszcie poszukać jakiegoś miejsca na nocleg. Trafiliśmy do miasteczka Tecolutla. Obchodzono tu właśnie Fiesta Mexicana. Ulicami przeciągały orkiestry. Muzyka była rytmiczna, tańczono swawolnie, jak to w tych rejonach świata. Tłum tworzył mury nie do przebycia. Wszystkie lepsze hotele były zapełnione. Miejsce znaleźliśmy w Mar y Sol, czyli Morze i Słońce, hotelu drugiej kategorii, który czasy świetności miał już za sobą. Pokoje były duże, nawet czyste, ale na tym koniec. Nie funkcjonowało nic. Odrętwiający upał był nie do zniesienia. W końcu uciekliśmy do ogródka hotelowej restauracji. Po chwili do naszego stolika przysiadł się miły starszy pan. Zastanawiałem się, jak on to może wytrzymać, bo był nawet pod krawatem. Prawdziwy gentleman. Zaczęliśmy rozmawiać. Zapytaliśmy, dlaczego hotel jest w tak opłakanym stanie, choć pewnie pamięta lepsze czasy. Starszy pan się uśmiechnął. Mam 64 lata, jestem Meksykaninem z krwi i kości. Mogę więc powiedzieć panom z czystym sumieniem, w tym kraju nic się nie zmienia, nieważne kto nami rządzi. Wiąże się to zarówno z naszą mentalnością, jak i z klimatem. Meksyk to cudowny kraj. Mamy ropę naftową, złoto, srebro, kamienie szlachetne, do tego wielkie ilości uranu. Jesteśmy bogaci. Mamy pustynie, dżungle i wysokie góry. Można u nas przeżyć straszliwe upały i ujrzeć wieczne lody. To kraj, którego nie da się porównać z żadnym innym. Ale ma jedną wadę. Mieszka tu za dużo Meksykanów. Starszy pan mrugnął do nas i z rozwagą zaczął doprawiać swoją tequilę, wódkę z agawy. Do szklanki wsypał szczyptę soli i dorzucił parę kawałków cytryny. My piliśmy bardzo dobre, wytrawne, tanie, miejscowe wino. Ale dlaczego tu nic nie działa? Lodówka w naszym pokoju nie zepsuła się wczoraj, zagnieździły się w niej nawet pająki. To nie my przepaliliśmy żarówkę w łazience, a ja byłem chyba w 6 drogeriach i w żadnej nie dostałem pasty do zębów. Nasz rozmówca poprawił krawat i uśmiechnął się. Opowiem pewną historię. Być może wówczas zrozumieją panowie lepiej naszą mentalność. Pociąg kursujący na trasie Villa Hermosa-Campaque spóźnia się zawsze. Co dzień. Nikomu to już nie przeszkadza. Meksykanie, biali i Indianie siedzą cierpliwie na peronie, gadają, palą, piją tequilę, po raz który się żegnają się z rodzinami. Ale pewnego dnia zdarzył się cud. Pociąg przyjechał do Campeque o 2 godziny za wcześnie. Wszyscy biegali zdenerwowani. Gdzie moja żona, gdzie moje dzieci, gdzie moje walizki? Potem okazało się, że to pociąg wczorajszy. Helmut, dziennikarz i fotograf, uparł się, żeby zdjęcia El Tahin zrobić o wschodzie słońca. Wyruszyliśmy więc w drogę jeszcze w nocy o 5 rano. Brzask rozświetlił niebo, gdy dotarliśmy do obszaru archeologicznego El Tahin. Dumni, że udało nam się przybyć tak wcześnie, mieliśmy już przemaszerować przez żelazną bramę, ale zatrzymał nas strażnik, który z uporem maniaka twierdził, że zwiedzać można dopiero od 9. Zawiodły wszelkie próby przemówienia mu do rozumu, nie udała się nawet skuteczna zwykle próba przekupstwa. Cóż było robić? Wciągnęliśmy strażnika w rozmowę, a Helmut prześliznął się za jego plecami. El Tahin zostało sfotografowane tuż po wschodzie słońca. My weszliśmy tam dopiero z wybiciem 9. Nie znoszę stereotypów, nic jednak nie mogę poradzić, że znów nie wiadomo, kto zbudował El Tahin. Na brak spekulacji nie można narzekać. Pewne jest jednak tylko to, że mieszkańcy El Tahin musieli mieć kontakty z kulturą Majów i z kulturą Teotihuacan. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwy wielkiej piramidy niszowej, zwanej Tahin. Tak nazwali ją Totonakowie, indiański lud mieszkający nad Zatoką Meksykańską i mówiący własnym językiem. Tahin znaczy tyle, co błyskawica. Niekiedy przekłada się również jako grzmot i dym. W El Tahin są 2 place do obrzędowej gry w piłkę. Jeden luksusowy, na otaczających go murach pełno wspaniałych reliefów. Ale największą atrakcją El Tahin jest niezwykła. 7-stopniowa piramida o wysokości 25 metrów i podstawie 35 razy 35 metrów, mająca 365 nisz oraz strome schody prowadzące na szczyt. Podobno każda nisza odpowiada jednemu dniu roku, a każdy dzień jest poświęcony innemu bóstwu. Piramidę wzniesiono na pozostałościach znacznie starszej, nieznanej budowli. Świątynię na szczycie ozdobiono wizerunkami pierzastego węża. Zależnie od położenia słońca na niebie, nisze wypełniają krótkie bądź długie cienie. W południe lśnią musztardowo, wieczorem odbijają czerwień zachodu. Znamy dopiero 1/10 bogactw El Tahin, ale już wiadomo, że dżungla kryje jeszcze ponad 100 budynków. Totonakowie, lud mieszkający w tym rejonie do dziś, twierdzą, że El Tahin zbudowali ich przodkowie. To błąd. El Tahin istniało, nim pojawili się Totonakowie. Staliśmy na stopniach piramidy, gdy ten sam strażnik, który tak surowo postąpił z nami dzisiejszego ranka, a któremu zdradziliśmy cel naszego przybycia, zawołał: Los Valandores, señores! Po czym zaprowadził nas do latających Indian. W środku kręgu stał stalowy maszt o wysokości około 50 metrów. Po chwili podeszło do niego 5 Indian, mieli na sobie białe koszule, fantazyjne nakrycia głowy i czerwone spodnie wyszywane u dołu w kolorowe wzory. 4 przyłożyło do warg niewielkie flety i zaintonowało monotonną melodię, której towarzyszyło rytmiczne bicie w bębenek. To wznosząc, to spuszczając głowy, wprowadzali się tańcem w ekstazę, przytupywali do taktu, po chwili ich ruchy jakby zesztywniały, instrumenty zamilkły, Indianie stanęli w kręgu i skłonili się nisko. Odprężeni podchodzili do masztu i wspinali się na samą górę, gdzie była umocowana niewielka ażurowa platforma. Gdy dotarli do celu, każdy przywiązał sobie do kostki prawej nogi linę. Potem na szczyt wszedł 5 Indianin i znów zaczął wygrywać melodię na niewielkim flecie, kołysząc się przy tym w tańcu. Obracał się, przytupywał prawie niepostrzeżenie do taktu melodii granej już na wstępie. Potem wziął ton, który chyba był sygnałem do rozpoczęcia widowiska. 4 Indianie rzucili się w dół. Było to jednak spadanie powolne, bo liny, które mieli przywiązane do kostek, owinięto przedtem wokół masztu tak, że odwijały się w trakcie opadania Valadores. Z rękoma rozpostartymi, jakby do lotu, wielkim łukiem okrążyli maszt 13 razy, co miało swoją symbolikę. Każdy z 4 Indian okrążył maszt 13 razy, co w sumie dawało 52 obroty. Cykl kalendarza Majów zamyka się liczbą 52. Co 52 lata Indianie z lękiem oczekiwali powrotu bogów. Co 52 lata obserwowali z uwagą 4 strony nieba. 4 odważni Indianie zaś uasabiali, symbolizowali niejako owo mityczne zdarzenie. Majowie to dziwny lud. Kim byli naprawdę? Kim byli ich przodkowie? Kim ich bogowie? Cokolwiek powiedziano dotychczas na ich temat, to i tak nie ma prawd bezspornych, a gdyby nawet były, byłyby nudne, napisał Theodore Fontane, 1819-1898.